Gość kalejdoskopu.
A naszym gościem jest dzisiaj rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, doktor habilitowany Andrzej Rozmus, profesor tej uczelni. Rozmowę poprowadzi Roman Adamski.
Dzień dobry, panie profesorze, witamy.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam
słuchaczy. To dodajmy także, że nasz gość jest również ekspertem z zakresu systemu szkolnictwa wyższego, a w SIS jutro inauguruje 29. rok działalności, powstała bowiem w 96. roku i ta inauguracja jest niejako pretekstem naszego dzisiejszego spotkania. Zanim o nowym naborze studentów i kierunkach stricte na pańskiej uczelni, kilka słów o najważniejszych wyzwaniach dotyczących szkolnictwa niepublicznego, wyższego w naszym kraju. Co jest w pierwszej kolejności pana zdaniem do zrobienia, jeżeli chodzi o ten system?
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jutro faktycznie mamy 29. inaugurację i jak prześledzę historię funkcjonowania naszej uczelni, to można powiedzieć, że działamy w zmiennych warunkach prawnych, ustrojowych. Lata powstania naszej uczelni to był boom edukacyjny, bardzo duża liczba kandydatów na studia. Przypomnę, że były lata, w których studiowało blisko 2 miliony studentów. W tym momencie rzeczywistość jest zupełnie inna. Studiuje około 1,2 mln studentów.
200 tysięcy w całym kraju, tak?
Tak jest, w całym kraju jest ogólna liczba, z bardzo niewielką liczbą obcokrajowców, więc tutaj jakby się nic nie zmieniło. Natomiast tych wyzwań jest bardzo dużo. Wiem, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje nowelizację prawa o szkolnictwie wyższym i ma być to dosyć głęboka nowelizacja.
Co powinno się znaleźć, pana zdaniem, w tej nowelizacji?
Co powinno się znaleźć? No, przede wszystkim wydaje mi się, że powinny być stworzone reguły uczciwej gry między uczelniami. Dla mnie nie jest istotny sektor powstania, czyli funkcjonowania uczelni, czy jest uczelnia publiczna, czy niepubliczna. Zresztą sama nazwa niepubliczna nie za bardzo mi się podoba, bo świadczymy przecież usługi publiczne. Wiele osób u nas studiuje za darmo ze względu na pobierane stypendia. Więc dla mnie najlepszy byłby układ, gdybyśmy mogli konkurować na zdrowych zasadach, warunkach, jakością kształcenia, ofertą programową. To jest duże wyzwanie, z tym wyzwaniem do tej pory nie poradzili sobie rządzący. Druga rzecz, która jest dla mnie bardzo istotna, ważna, to wsparcie uczelni o charakterze naukowo-badawczym, rozwojowym. Nasza uczelnia z ponad 200 uczelni niepublicznych jest w pierwszej trójce uczelni, które realizują badania naukowe, finansowane też z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale ta dotacja jest skrajnie niska w porównaniu z uczelniami o podobnym statusie naukowym publicznych, więc tutaj ja widzę wiele pól do zmian.
A jeszcze jedna sprawa. Pańska uczelnia słynęła i słynie z dużej liczby studentów zagranicznych kształcących się w języku angielskim. W jaki sposób tak zwana afera wizowa wpłynęła na nabór?
Afera wizowa wrzuciła do jednego worka w zasadzie wszystkie uczelnie, które kształcą obcokrajowców. My od ponad 20 lat specjalizujemy się w kształceniu o charakterze międzynarodowym. Jak policzyłem kiedyś, u nas studiowali reprezentanci ponad 80 krajów świata. Przygotowaliśmy system kształcenia pod właśnie takiego kandydata z krajów o różnych kulturach. Przygotowaliśmy ofertę anglojęzyczną i dopracowaliśmy jakościowo system pozyskiwania kandydatów. Jeżeli ktoś do nas przyjedzie, to nie ucieka z naszego kraju, nie ucieka z naszej uczelni. Natomiast zmiany, które Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zafundowało wszystkim uczelniom, no spowodowały, że wszystkie uczelnie stanęły przed wyzwaniem rekrutacji studentów obcokrajowców. Wymiar praktyczny polega na tym, że zamiast kilkuset studentów, zresztą co ciekawe, w tym roku akademickim mielibyśmy rekordową rekrutację studentów obcokrajowców. W samych naszych systemach rekrutacyjnych znalazło się około 2000 osób, 2000 kandydatów z całego świata, no ale okazuje się, że rozpocznie w październiku na ścieżkach anglojęzycznych zaledwie 100 osób. Jedna zmiana, znaczy wiele zmian jest spowodowało tą sytuację, natomiast jedna rzecz, która dotknęła większość uczelni, to jest kwestia nostryfikacji dyplomów. Do tej pory było tak, że studenci mogli z Afryki na przykład przylecieć do Polski i nostryfikować dyplom tutaj na miejscu. Natomiast w tym momencie ten dyplom trzeba nostryfikować przed przyjazdem do danego kraju. To powoduje, że no, mówimy tutaj o przesyłaniu dokumentów oryginalnych, tłumaczeniu tych dokumentów. Jest to proces bardzo skomplikowany i długi. My sobie jakoś z tym radzimy, no studenci, którzy, bo to się zadziało w sierpniu tak naprawdę tego roku, studenci, którzy u nas złożyli podania, pomagamy im nostryfikować. Ja tutaj muszę też pochwalić Kuratorium Podkarpackie, które bardzo sprawnie działa i rzetelnie realizuje swoje zadania i sprawdza tą dokumentację. Natomiast no, proszę sobie wyobrazić, że mamy 2000 osób w bazie chętnych na studia i nagle się oni wszyscy dowiadują, że no, nie przyjadą na zasady, które były określone kilka miesięcy temu czy rok temu, tylko te zasady się dramatycznie zmieniają.
Na FSIS kształci się ponad 5800 studentów, z czego około 2000 to studenci pierwszego roku, jutro inauguracja, jak wspominaliśmy, i to wzrost liczby pierwszoroczniaków rok do roku na pewno. Można mówić nadal o kryzysie demograficznym, czy raczej jest to wynik specjalizacji uczelni?
Ta rekrutacja, mimo tych problemów ze studentami obcokrajowcami, jest dla nas udana. Jeżeli chodzi o studentów z Polski, to zanotowaliśmy blisko 20% wzrost kandydatów i to nas bardzo cieszy. No, w sytuacji, o której już tutaj wspomniałem, czyli malejące liczby jednak studentów, jak popatrzymy na zmiany demograficzne, one nie są korzystne dla sektora szkół wyższych. Ja przypomnę, że początek XXI wieku, rok 2001 to jest rok takiego załamania demograficznego. My teraz będziemy w cudzysłowie, w negatywnym tego słowa znaczeniu, beneficjentem tych zmian demograficznych. Za 2-3 lata uczelnie będą borykać się ze zmniejszającą się liczbą maturzystów. Ja już nie mówię o tych zmianach demograficznych, które mówią, że w 2060 roku będzie nas mniej w Polsce o blisko 7 milionów obywateli w stosunku do 2023, więc to są złe dane. A jeszcze, jeżeli do tego dorzucimy spadającą chęć studiowania maturzystów, bo takie badania niedawno widziałem dotyczące wyborów po maturze i okazywało się, że o ile kilka lat temu ponad 90% maturzystów chciało kontynuować swoją edukację w szkołach wyższych, to teraz ten odsetek spadł do 50 paru procent.
W czym specjalizuje się FSIS? To może inaczej, jakie kierunki cieszą się największym zainteresowaniem?
Kształcimy praktycznie i to hasło nie jest hasłem reklamowym, marketingowym, bo mamy takie założenie, że każdy kierunek studiów u nas ma wymiar praktyczny i jest realizowany ze wsparciem biznesu. Każdy kierunek studiów ma partnerów biznesowych. Są to duże, wiodące firmy polskie, zagraniczne. W ramach kształcenia praktycy prowadzą u nas zajęcia. Kiedyś też policzyłem, około 200 praktyków biznesu prowadzi zajęcia na wszystkich kierunkach studiów u nas w uczelni. Staramy się też oferować kierunki studiów, na które będzie popyt na rynku pracy, ale nie dzisiaj też oczywiście, ale za parę czy paręnaście lat. W tej rekrutacji bardzo dobrze udało nam się zaprezentować i zachęcić do studiowania na kierunku analityka danych w biznesie, na przykład studia pierwszego stopnia. Jesteśmy przekonani, że nie ma problemu z dostępem do danych, ale jest problem, żeby z tymi danymi pracować, żeby firmy, przedsiębiorstwa wiedziały, co z taką porcją informacji i wiedzy zrobić. Na tym kierunku studiów też staramy się implementować, wykorzystać pewne aspekty działania sztucznej inteligencji.
Jeszcze jakieś kierunki? No kiedyś mówiło się tak, bankowość, zarządzanie, informatyka, a to teraz gwarantuje również zatrudnienie, te kierunki, skończenie tych akurat specjalności?
W uzupełnieniu dodam, że jeżeli pytalibyśmy o nowości, które dobrze wystartowały w naszej uczelni, to jeszcze dodałbym marketing i nowe media, też bardzo ciekawy kierunek. Natomiast od lat no, mamy takie sztandarowe, można powiedzieć, kierunki studiów, jak informatyka, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, jak kosmetologia, jak fizjoterapia. Nasze portfolio kierunków jest bardzo zdywersyfikowane.
I króciutko na koniec, z jakich funduszy zewnętrznych państwo korzystają? To znaczy, czy to są krajowe, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czy też może europejskie, czy też może norweskie? W jakim kierunku to idzie?
Staramy się ze wszystkich dostępnych źródeł korzystać, żeby realizować jakościowe projekty. Można powiedzieć, że NCBI, Narodowe Centrum Nauki, tak, to są naturalne źródła, ale bardzo dużo mamy też projektów finansowanych bezpośrednio z Unii Europejskiej, z programów Komisji Europejskiej. W tym roku inaugurujemy taki bardzo duży projekt pod hasłem Europejskie Uniwersytety. Prestiżowy projekt finansowany przez Komisję Europejską. Budżet dla całego konsorcjum, w którym się znaleźliśmy, to 14 milionów euro. Realizowano mnie przez 4 lata i weszliśmy w ramach tego projektu w sojusz z uczelniami z Niemiec, Szwecji, Francji, Cypru między innymi.
I tutaj jaki kierunek, jaka tematyka?
To jest tematyka związana z rozwojem w ogóle uczelni, z oferowaniem jakościowego kształcenia w porozumieniu z potrzebami rynku pracy, bo te uczelnia, które są w tym projekcie, to są uczelnia często techniczne, ale też uczelnia o charakterze badawczym, które realizowały projekty w ramach programów unijnych typu Horyzont.
Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, doktor habilitowany Andrzej Rozmus, profesor w SIS, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia.
Z naszym gościem rozmawiał Roman Adamski. Po 9:00 ta rozmowa do odsłuchania na stronie www.radio.rzeszow.pl.